Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy i czy to jest dobre dla biznesu? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę 4Results, w której pracuję wraz z zespołem kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją, jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Michał Kaźmierski, kolega z Akademii Psychologii Przywództwa, gdzie od blisko 10 lat jest wykładowcą i trenerem. Do niedawna również prezes farmaceutycznej firmy, gdzie wprowadził kulturę, która mnie zachwyciła, kulturę empowermentu. O tym dziś porozmawiamy. Witaj, Michale.
Witaj, Sławku.
Miło cię widzieć. Spotykamy się w temacie kultury empowermentu. Ja miałem okazję, jeszcze jak pracowałeś przed rokiem w swojej organizacji, poznać kilka osób, myślę, że 7-8 osób z różnych szczebli organizacji. I miałem takie poczucie, kurczę, ci ludzie naprawdę wiedzą, co tu robią. Oni mają jakieś takie poczucie chyba sensu tego wszystkiego, co tu się dzieje w organizacji. Oni są tacy osadzeni w tej organizacji. No miałem poczucie ludzi zaangażowanych z poczuciem sensu. Więc tak pomyślałem, chyba poproszę Michała, żebyśmy o tym porozmawiali. Dzisiaj jest ku temu okazja. I mam takie pierwsze pytanie do ciebie. Czy to tak się zdarzyło, bo tak masz w naturze, że taką kulturę budujesz empowermentu w organizacji? To nie pierwsza organizacja, w której pracowałeś. Czy też stała też oprócz tej natury jakaś idea, że tak sobie to też układałeś, że taką kulturę chcesz osiągnąć? Jak to było w twoim przypadku?
Po pierwsze, bardzo miód lejesz na moje serce. Miło mi słyszeć, że takie wrażenie odniosłeś. Bo zanim odpowiem, czy ja taki jestem, czy taka była idea...
Może być jedno i drugie.
To zdecydowanie... Zdecydowanie to nie jest efekt, który by mnie martwił. Jeżeli na końcu wyszło tak, jak wyszło, to zdecydowanie dobrze, w tym kierunku chciałem iść.
Czyli jednak
świadomie. Budując tą organizację. Tak. I myślę, że... Bo pytanie, czy ja taki jestem. No ja jestem, jaki jestem. I mam pewnie jakieś swoje lepsze strony. Mam takie troszeczkę inne. I część z tych stron pasuje do budowania takiej organizacji, część nie. Więc jakby to jest oczywiście element pracy nad sobą i to od tego zacznę. I doświadczeń, skumulowanych doświadczeń, bo taką dość silną próbkę tego, jak mogą wyglądać różne organizacje, dostałem na samym początku swojej kariery, gdzie przez kilka lat pracowaliśmy pod jednym szefem i można sprawdzić. Dziś tam są takie księgi, wtedy były, trzeba było ręcznie się wpisać i wypisać z tego biura. No to te moje wypisy bardzo często były 2:30, nie w dzień, tylko w nocy i tak dalej. Bardzo taka była intensywna ta praca, spotkania o 22:00. Jeden z moich kolegów nie miał czasu, żeby się spotykać wcześniej niż na przykład o 22:00. Taka była kultura tej organizacji.
Ale to nie wynikało po prostu z różnic czasowych, że to korporacja międzynarodowa?
Nie, pracowaliśmy tylko tu, w Warszawie. Wynikało to wtedy bardzo mocno z tonu, który nadawał lider tej organizacji. Ówczesny. I później on na swojej korporacyjnej drodze kariery wyjechał do innego kraju i nastał inny szef. Norweg. To jest chyba... ciekawy trop, bo zupełnie... A pierwszy, powiem, był Francuzem. Więc zupełnie inne części Europy i zupełnie inna kultura. I Norweg, jak zobaczył, co się dzieje, to powiedział, tak być nie może. I zapowiedział nam, że za kilka tygodni nikt nie będzie wychodził z biura później niż o 18:00. No i my zrobiliśmy takie, no, facet, spróbuj. Bo nam się to nawet podobało. Myśmy myśleli, że to tak musi być, to bo jak zawsze są dobre i złe strony. Ten szef, który tam powodował, że pracowaliśmy o 2:00, on dawał niesamowitą energię, on dawał niesamowity napęd. Myśmy naprawdę robili rzeczy wow. Tylko kosztem chyba jednak, jak się potem okazało, za długim, bo Norweg miał rację. Po jakimś czasie w organizacji rzeczywiście wszyscy zaczęli wychodzić o ludzkiej porze do domu. I Nic się nie stało. Nadal działaliśmy. Kto wie, może nawet trochę lepiej. Mhm. Bo bez takiego szaleństwa i napięcia. I mnie to dało taki możliwość porównania takiego bardzo silnego kontrastu, którego doświadczyłem na sobie pomiędzy tym jednym sposobem prowadzenia organizacji i drugiej. No i dało mi to jakiś taki początek czy podstawę do myślenia, okej, to jeżeli ja miałbym kiedyś prowadzić swoją organizację, wtedy prowadziłem podzespół organizacji, mhm. no to jak ona powinna wyglądać? I tak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby, gdyby wzięła najlepsze elementy z tych dwóch modeli. Czyli z tego modelu pierwszego, może niekoniecznie to wychodzenie o drugiej w nocy, ale ta koncentracja na zadaniu, ta energia, ten napęd do myślenia o trzy kroki dalej, do myślenia inaczej niż wszyscy, ale też trochę tego spokoju, który dawał ten drugi model. Takiego spokoju, parę powiedzonek można na przykład od takich swoich szefów zapożyczyć, to od szefa Norwega zapożyczyłem jedno, które kiedyś mi powiedział, jak znaleźliśmy się w kłopotach, to powiedział, a ty nie bądź taki tutaj zatroskany. The bigger problem, the bigger smile.
Mm.
Tak. I twoi ludzie nie mogą ciebie widzieć takiego. Ty wyjdziesz za chwilę z tego gabinetu i oni będą patrzeć, co tu się stało. Jak wyjdziesz taki, to...
Więc... A jak to się ma do autentyczności? Jak to teraz na to patrzysz tak z perspektywy lat i dużo większego doświadczenia?
Ej, to ja ci odpowiem tak chyba po buddyjsku, wiesz. Autentyczność to jest to, tyle, a wychodzenie z uśmiechem to jest taki fragment tej autentyczności. Więc jakby to w kontekście całej autentyczności niewiele zmienia.
To nie jest pozbawianie siebie autentyczności, pokazywanie jej części.
Bo myślę, że autentyczność nie polega na tym, żebyśmy jakby nie modulowali swoich zachowań. To chyba nie o to chodzi.
Mm-hmm.
Tylko żebyśmy świadomie działali, wiedząc. No i teraz pytanie, czy wiesz, czy to, że ja nie wyślę pewnego sygnału do zespołu, który spowoduje, że oni zamiast pracować jak normalnie, bo powiedzą, aha, wyszedł, jest okej, okay, to za chwilę zbiorą się pod tym wodopojem albo ekspresem do kawy i zaczną się zastanawiać, co się z nim stało, co tam jest. Więc...
Ja wiesz, tak na to zareagowałem, bo tak mnie to zaciekawiło, że z jednej strony ten model pierwszy, nazwijmy go francuskim, bo taki miał swoje korzenie, no niósł za sobą taki etos, trzeba zasuwać, jest ciężka praca, trzeba pilnować różnych rzeczy, a ten drugi wprowadzał spokój, tak, jeśli dobrze zrozumiałem.
Tak, tylko żebyśmy dobrze zrozumieli. Pilnowanie rzeczy właściwych było w jednym i w drugim modelu.
Okay.
W tym pierwszym może jakby oprócz pilnowania było nadmiarowe działanie. Mm-hmm. Nadmiarowe. I to jest chyba klucz do tego,
klucz.
Że ono było nadmiarowe.
Mm-hmm.
I pewnie wynikało trochę ze stylu takiego lidera, który jak się zaczynało coś dziać, to jego pierwszą odpowiedzią było więcej akcji, więcej działań.
Coś zagęszczamy
nie idzie,
ruchy,
coś nie idzie,
budujemy napięcie.
To zróbmy 3 dodatkowe materiały promocyjne, 4 dodatkowe kampanie.
Mm-hmm. Bo wiesz, ja, tak żeby już wyjaśnić intencję tego mojego pytania i zaciekawienia, to się zastanawiałem, na ile ten uśmiech, bo uśmiech może dalej oznaczać, że wszyscy są świadomi, że jednak mamy pewne wyzwanie, tylko że nie musimy w napięciu je realizować.
Otóż to.
Prawda? Tak. Chciałem dopytać, czy taki był efekt.
Otóż to, tak, bo jakby my nie jesteśmy w stanie zapobiec temu, jak nasze te mózgi funkcjonują, tak? Kahneman, ścieżka szybka, ścieżka wolna. My przyjmujemy to wszystko i nie jesteśmy w stanie odfiltrować, zobaczyć. Natomiast to dyktuje, w jakim stanie tego umysłu podejdziemy do zadania, bo jak ja wyjdę z tym uśmiechem, dajmy na to, później przyjdę do zespołu i również na spokojnie powiem, słuchajcie, musimy zająć się tym i tym, to jest to coś innego niż jak wypadnę z tego gabinetu z marsową miną i, że tak powiem, wyleję te wszystkie uczucia na mój zespół, mówiąc, słuchajcie, Jezu, kurde, jaki my mamy problem, to w ogóle ja pokażę, że ja w ogóle sam to Nie wiem, a były takie sytuacje w mojej karierze zawodowej, że rzeczywiście nie wiedziałem. pamiętam na początku, jak miałem okazję zakładać dwie firmy w Polsce, Amgen i Gilead, to na początku Amgena mieliśmy taką sytuację, pamiętam takie jedno zebranie zespołu zarządzającego, gdzie naprawdę mieliśmy tyle przed sobą takich przeszkód, które mogą być takimi ostatecznymi przeszkodami dla firmy, że i to z różnych stron, że rzeczywiście było niefajnie. Ale chyba w tych momentach się rola tego tak zwanego lidera najbardziej ujawnia. Prawda? A i teraz wracając do twojego pytania, do tej autentyczności. Czy autentycznością w kontekście bycia liderem w roli szefa, czy szefem w roli, jak to jest? Człowieka, który jest w roli, który jest na stanowisku szefa w roli lidera, dajmy na to.
Okay.
To czy rzeczywiście ta autentyczność polega na tym, żeby to wszystko, co się we mnie dzieje, po prostu w otwarty sposób przelewać? No czy jednak tworzyć taką atmosferę, w której ludzie mogą pracować.
Mm-hmm.
Nie?
To przeniosłeś.
Mam problem z tą autentycznością. Ja mam z tym problem, powiem ci szczerze. I z koncepcją tak zwanego autentycznego przywództwa, bo ja tego nie kupuję. I to chyba widać, że się miotam w swojej odpowiedzi.
Ja tak się nad tym zastanawiam, bo to też mnie nurtuje. Dlatego, że ja mam chyba trochę inne podejście. Ciekaw jestem, jak ty to skomentujesz. Jak nie wiem, to mówię, że nie wiem.
No, ale to jest... No tak... Ale to jest co innego.
Rzeczywiście, to czego się nauczyłem i uczę, to żeby się wtedy nie spinać, nie tworzyć mega napięcia, nie robić stresów, bo tendencje mojego gadziego mózgu były takie, że jak nie wiedziałem, to albo coś wymyślałem na szybko, co było jeszcze gorsze, albo gdzieś stresowałem ludzi jakimiś pytaniami, które niekoniecznie były zadawane z kory mózgowej, tylko szły właśnie z tego gadziego mózgu, nie? Więc myślę, że to, co chyba jest taką... Na razie dla mnie konkluzją z tego, co tutaj rozmawiamy, to, że ta autentyczność oznacza jednak jakiś rodzaj kontroli emocji. Z pełną świadomością, jaka jest trajektoria lotu, kiedy moje emocje są takie, że spowodują stres i napięcie u ludzi niesprzyjające rozwiązywaniu problemów.
Tak.
Czyli jak te emocje pokazywać, żeby one uświadamiały, że mamy pewien problem, żeby nie nadużywać i nie robić dobrej miny do złej gry, żeby nie iść w stronę bycia nieautentycznym, bo to, co u ciebie usłyszałem, to pokazywanie fragmentu czegoś, a niekoniecznie całego spektrum emocji, na przykład paniki.
Tak. Prawda? Tak, bo to nikomu nie służy.
Bo to
bycie autentycznym
służy.
W tym... To ja myślę, że my się zgadzamy w pełni. Że my się w pełni zgadzamy. To ja to tak samo widzę. I to jest ta trudność bycia liderem. Jedna z trudności bycia liderem, która polega na tym, że i to nie odkryję żadnej tutaj tajemnicy, bo o tym się mówi dużo, że trzeba być samoświadomym. To, co powiedziałeś, nie? Że jeżeli ty już wiesz, że twój autentyczny styl zachowania to może być... Zamiast powiedzieć, nie wiem, zadawanie pytań i tak dalej, no to jeżeli już to wiesz, to możesz zmodyfikować swoje działanie. Do takiego, które będzie produktywne i konstruktywne w danej sytuacji.
Bo chyba dochodzimy do tego, że to nie chodzi o to, czy ja jestem tak na koniec dnia autentyczny czy nieautentyczny. To jest wtórne pytanie. Pierwotne pytanie jest takie, na ile jestem samoświadomy, co się ze mną dzieje i na ile zarządzam sobą w tym stanie, w którym jestem, prawda?
Tak.
Ostatnio sobie robiłem taką certyfikację z odporności emocjonalnej, odporności psychicznej i zaskoczyło mnie pewne wyniki. Zobaczyłem, że jest tam taki jeden z czterech parametrów, nazywa się kontrola.
Mhm.
Szczególnie mnie interesował z perspektywy podcastów Kto tu rządzi. I on składał się z dwóch parametrów. Pierwszy to był poczucie wpływu na rzeczywistość, czyli innymi słowy, ja tu rządzę. Jeśli mam bardzo wysoki parametr w skali od 0 do 10. A druga składowa to była kontrola emocji. To mnie zaskoczyło, bo u mnie wyżej było poczucie wpływu niż kontrola emocji. I dało mi to bardzo dużo do myślenia.
A wyżej to, co to znaczy?
No załóżmy, że tam miałem gdzieś na 8. A
ale jak wyżej to mniej kontrolujesz, czy więcej kontrolujesz?
Jak wyżej to więcej kontroluję. Czyli jak ja miałem nierównowagę, miałem większe poczucie wpływu na rzeczywistość niż kontroli własnych emocji. I to było związane z kilkoma sytuacjami, które ostatnio przeżywałem. I zdałem sobie sprawę, że ta nierównowaga z perspektywy kultury empowermentu jest trochę niebezpieczna. Bo ja mam bardzo duże poczucie wpływu, czyli chęć kontrolowania różnych rzeczy, ale swoich emocji niekoniecznie kontroluję. Czyli jak coś idzie nie tak, nie po mojemu, to mogę tupać nóżką i to widać. Nawet jak się próbuję opanować, to mimika mi chodzi, sztywnieje policzek, różne inne rzeczy. To jest ważne chyba w kontekście też autentyczności. Także dziękuję ci za ten wątek, bo mi też to jeszcze od innej strony trochę ponazywał. Bo dla mnie główny wniosek był taki, ja muszę dawać ludziom większe poczucie wpływu jeszcze bardziej i bardziej kontrolować swoje emocje. Co nie znaczy tracić swój wpływ.
Wiesz, albo kontrolować emocje, albo w duchu znowu tego, co powiedziałeś, że jak nie wiem, to mówię nie wiem.
Tak.
To też... jakby nie ukrywać tych emocji, tylko tak. Powiedzieć, słuchajcie, nadusiło mój gorący przycisk, widzicie, co się dzieje.
No. Nazywać też emocje.
Nazywać emocje, nazywać stan, żeby ludzie, wiesz, znaczy, to mi się wydaje jest takim użytecznym podejściem, żeby troszeczkę ludziom opowiedzieć, co się z tobą dzieje. Żeby oni nie musieli się domyślać. Nie?
Albo czytać między wierszami
Albo czytać między wierszami. Oczywiście... My mówimy o, znaczy to jest próba, tak? Tak jak w medytacji, nie? Ten umysł nam odpływa, my staramy się go na ten obiekt medytacji naprowadzać, więc to jest taki ciągły proces. Ja nie chcę już tutaj powiedzieć, że osiągnąłem już pełną tutaj oświecenie, nirwanę i
ale
tak dalej.
Ale drugi sygnał dajesz, drugi sygnał. Zen było pierwszym, teraz tutaj medytacja, bo to jest dobry punkt, żeby wrócić do tego, co powiedziałeś na samym początku. Mam pewne cechy, które pomagają w budowaniu, które są sprzyjające. Mam pewne cechy, które są niekoniecznie sprzyjające. I potem w tej opowieści powiedziałeś o tym, co trochę zabrałeś, co wzmacniałeś tam, gdzie sam budowałeś już po swojemu bardziej, a które być może jakoś minimalizowałeś. Czy ten element takiej pracy nad sobą, nad emocjami, to też było u ciebie jakaś taka przygoda w budowaniu świadomie swojej roli liderskiej?
Tak, zdecydowanie tak, bo tak jak ty mówiłeś o tym poczuciu kontroli, czy potrzebie kontroli, to jakoś tak się zdarza, że ludzie, którzy są w tych rolach liderskich, oni to mają dosyć wysoko, nie?
Tak. Się znajdują z tego powodu.
I ja też do tego grona się zaliczam. Więc to ja doskonale wiem. Jest chyba dla mnie w ogóle poczucie kontroli nad rzeczywistością jest bardzo ważne. No i teraz w ramach tej samoświadomości i mojego zadania, moje zadanie polega na tym, żebym ja, będąc świadomym, no jednak nie przeginał tej mojej potrzeby, nie? I uczył się tracić tę kontrolę.
Prawda?
I uczyć tracić się kontrolę. Ale żeby być fair, to jest proces i powiedziałeś na początku, przytoczyłeś swoje obserwacje z firmy teraz, ale żeby być fair, na samym początku, kiedy zaczynaliśmy, nie? Był ten moment, że skompletowałem zespół i musieliśmy w jakiś sposób zacząć działać, pokazać się i rynkowi, ale też i korporacji. No to wtedy ja tej kontroli troszeczkę więcej używałem nad tym, w jaki sposób na przykład pokazujemy się podczas prezentacji. I to jest też, myślę, ważny element bycia tym, nazwijmy, liderem, żeby wiedzieć, bo to nie jest tak, że ja w ogóle teraz oddaję kontrolę zawsze. Nie?
A kiedy oddajesz?
Tylko żeby być świadomy. Dlatego mówię, na początku, kiedy myśmy budowali swój wizerunek z zespołem, który się dopiero docierał, to ja wziąłem na siebie odpowiedzialność komunikowania tego. Na przykład, nie? Czyli wiesz, czyli w dużo większym stopniu monitorowałem treść tego, co jest na tej prezentacji, niż
później.
Niż później. Gdzie jakby wiedziałem, że już ten wizerunek jest na tyle zbudowany, bo wiesz, korporacje, no niestety, korporacje, co one robią? No, kierują się, to chciałem powiedzieć. Korporacje kierują się swoimi pewnymi prawami. I jednym z tych praw jest na przykład, nie masz drugiej szansy zrobić pierwszego wrażenia, jak to się, przepraszam, ładnie mówi. W związku z tym to pierwsze wrażenie jest ważne, zwłaszcza jak budujesz firmę w części świata, z którą korporacja nie ma żadnego doświadczenia, natomiast ma szereg wyobrażeń.
I uprzedzeń.
Mhm. W związku z tym jakby dobrze jest, żeby te pierwsze wrażenia były dobre. Nawet trochę kosztem tego, że za bardzo ten lider tam jest. Co w większości korporacji nie przeszkadza, mhm. że ten lider jest tam bardziej.
Czyli tak jakoś to. Mówisz o tym, że na początku, jak układałeś firmę, to miałeś pewną wizję tego też początku, czyli jaki wizerunek chcecie zrobić w kontekście centrali, po to, żeby wam to ułatwiło potem funkcjonowanie i działanie. I wtedy w sposób naturalny bardziej to kształtowałeś ty, ale z czasem tą kontrolę oddawałeś, tak bo jest. Było to ułożone.
Tak jest.
To trochę mówi o tym zarządzaniu samoświadomym mhm. liderze, który świadomie oddaje z czasem coraz więcej tej kontroli. To też już jest ważne, bo niektórzy się do tego przyzwyczajają i tym się karmią i nie tak łatwo im oddać.
Oczywiście. Tak, to jest bardzo ważne. Nie? Także od momentu, kiedy powiedzmy na jednym z kraju mhm. ja pisałem całą prezentację do momentu, kiedy w ogóle jej nie widziałem albo nie oglądałem mhm. później. Albo jeżeli patrzyłem, to tylko na te najbardziej wrażliwe obszary, gdzie wiedziałem, że jeżeli ktoś powie coś nawet z dobrą intencją, ale filtr drugiej strony odbierze to w jakiś inny sposób, to starałem się, żeby jednak ten komunikat był na przykład dostosowany do filtra tej drugiej strony. Znów, żebyśmy to wrażenie dobre mhm. utrzymali. Bo czasami mhm. to są proste rzeczy, to są jakieś językowe sformułowania, kulturowe naleciałości, gdzie my mówimy coś i dla nas to jest okej, a ktoś z innej kultury powie tak, co oni tu wyprawiają?
W ogóle poruszasz taki wątek, który nawet miałem w planie poruszyć później, ale on już teraz nam wybija, bo takie miałem wrażenie, że jak rozmawiałem z twoimi ludźmi, to podobnie byłeś na początku tego procesu, w który gdzieś tam miałem okazję uczestniczyć, że ty zainicjowałeś jakiś projekt, a potem zostawiłeś to ludziom. Mhm. Ale poznając tych ludzi, miałem takie wrażenie, że oni właśnie bardzo są świadomi, jak tworzyć pewną taką strategię, politykę wobec centrali. I to mi tak uświadomiło, że oni są naprawdę w tym bardzo dobrzy, bardzo mocni, bardzo dobrze wykształceni też. W tym sensie, że zwraca uwagę, a to fajnie będzie pokazać też centrali, co osiągnęliśmy, co zrobiliśmy tutaj. To jest bardzo ważne też, żebyśmy pokazali, jak innowacyjnie do tego tematu podeszliśmy. Może się oni zainspirują, może oni z tego też skorzystają. Tam są ludzie, którzy też szukają takich pomysłów. Ta narracja cały czas gdzieś tam była, taka nie główna, ale widać było, że oni też o tym myślą. To było takie dla mnie strategicznym myśleniem.
Tak, i bardzo się cieszę, że tak jest, no bo jakby jeżeli jesteśmy cały czas w świecie korporacji,
tak,
gdzie zawsze jakaś centrala czy jakiś region jest, mhm. no to jednym z zadań jest utrzymanie tej równowagi pomiędzy tym, co jest ważne tu i teraz dla rynku i co jest ważne dla organizacji. I zdarza się tak, że te rzeczywistości są skrajnie rozbieżne, mhm. Bo rynki funkcjonują zupełnie inaczej. Myśmy tego doświadczyli na początku, gdzie jakby cała organizacja poza Polską żyła zupełnie czym innym. Powiedzmy, no bo to branża farmaceutyczna, tak? To myśmy mieli taki lek w jednej tabletce. I mhm. cały świat już koncentrował się na wprowadzaniu leku w jednej tabletce. A myśmy, jak zaczęli naszą historię w Polsce, to spotkaliśmy się z sytuacją, gdzie były leki w dwóch tabletkach, ale właśnie rozmieniono je na trzy tabletki.
Okej, okay. Czyli to jest odwrotny trend.
Zupełnie odwrotny trend. Mm-hmm. I teraz, jak to taki bardzo wyrazisty przykład, nie? Że to, co firma już miała u siebie jako swoją strategię, jako swoje jakieś kierunki działania, zupełnie nie pasowało, komunikacje zupełnie nie pasowało do naszej rzeczywistości, bo myśmy musieli najpierw posklejać to wszystko. Najpierw te trzy w dwie, mm-hmm. potem dopiero dwie w jedną. Mhm. W związku z tym...
Inny etap, inny rynek.
Inny etap, inny rynek i trzeba trochę było iść pod prąd. Pamiętam jedną z takich pierwszych wizyt, bo wiesz, potem jak już też znowu czasami taka korporacyjna taka korporacyjna przywara, że stajemy się religijni wobec czegoś. Nie? Czyli jeżeli mamy już to nowe, to tamto stare to jest nie dotykać, tak? Szatanie odejść. No więc, wiesz, im wyżej, tym czasami większe przywiązanie do tej myśli, a myśmy spodziewali się wizyty bardzo wysoko postawionego szefa i wszyscy zastanawiali, co to będzie, jak my, bo on oczekiwał, że wszyscy będą tylko mówić o tym nowym, o tym, co robimy, żeby to nowe. Mhm. A myśmy w ogóle nie mieli o czym mówić, bo tego w ogóle nie było. Więc wszyscy się zastanawiali, jak on to przeżyje, co się z nami stanie, jak my mu opowiemy o tym starym, bo nie mamy... Mhm. Nie? Ale wiesz, powiem ci tak, znalazłbym wielu swoich kolegów, przepraszam, że tak, którzy by bez zmrużenia oka opowiedzieli o tym nowym, pomimo że zupełnie to nie odpowiada rzeczywistości. Ale myśmy wiedzieli, że to jest droga donikąd, bo trzeba tą organizację skonfrontować z tym, jak jest, bo inaczej oni nam nie dadzą działać. Mhm. No i opowiedzieliśmy o tym. Okazało się, że opowiedzieliśmy o tym w taki sposób, że i my przeżyliśmy, i szef nawet sam powiedział, ale to przecież wy musicie się skoncentrować na tym starym. No i wtedy było, jesteśmy w domu. Ale wymagało to pewnej odwagi, bo były takie, wiesz, zakusy tam kolegów z centrali, a może jednak wy byście pokazali tak to nowe i że wy macie takie plany. Tak nie mówić o tym, mm-hmm, jak jest. Mm-hmm, mm-hmm. No tylko to by była droga donikąd, więc mamy jakby kolejny element w tym budowaniu organizacji, że myślę, że to jest też ważne, że nie zaklinamy rzeczywistości, tylko patrzymy na nią taka, jaka jest i mamy odwagę o tym powiedzieć.
I tu jest pełna autentyczność.
I tu jest kolejny jakiś klocuszek.
Spektrum autentyczności.
Klocuszek tej autentyczności, której nadal nie lubię.
Której nadal nie lubisz. Mhm. Ja tak o tym sobie
pomyślałem. Bo wiesz, bo ja staram się być taki, wiesz, równowaga to... Bo znowu, to nie jest tak, że zawsze powiesz wszystko, tak, jak
nie, jest. Bo to zaśmiałem nie, bo się, to bo nie znowu zostanie, zobaczyłem schemat spektrum.
Tak, bo to też nie zostanie zawsze zrozumiane. Nie? To, mm-hmm. Oczywiście, ja zawsze powtarzałem, że nie będziemy nigdy kłamać. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. Natomiast jest szereg sposobów, jak przedstawić daną sytuację, tak, żeby druga strona jakby była w stanie to zrozumieć i zmetabolizować. I zareagować z tych konstruktywnych, tak jak mówiliśmy, z tych bardziej konstruktywnych obszarów mózgu niż z tych, które wywołują od razu strach i inne reakcje obronne, bo to do niczego nie prowadzi. Więc to znowu jest taka trochę sztuka balansowania z tym, w tym wszystkim. Mhm.
Ja tak też na to zwróciłem uwagę, bo byłem ciekawy też, jak to budowałeś. Już trochę słyszę, już ten... rąbek tajemnicy trochę tutaj odsłaniasz, jak to wyglądało, że ten zespół też miał poczucie takiego odpowiedzialności, empowermentu za taką strategię relacji z centralą, co wcale nie jest takie oczywiste, bo miałem wrażenie, że jakby odchodząc z tej organizacji zostawiasz bardzo kompletny zespół, który sobie radzi nawet z tym tematem, który często jest przypisany na przykład do prezesa, czy do kogoś, kto powinien za to
tak,
wyłącznie
odpowiadać.
Tak, i
ja ci powiem więcej. Mój zespół jest dużo lepszy w radzeniu sobie z centralą niż ja. Bo moja kontrola emocji, o której powiedziałeś, to, że tak powiem, kontrolowanie moich emocji w tym obszarze wymagało ode mnie bardzo dużego wysiłku. Okay. W związku z tym ja bardzo często oddawałem ten obszar innym. Wy idźcie, wy budujcie, wy rozmawiajcie. Mm-hmm. Natomiast oczywiście ja musiałem się zebrać na tyle, żeby reprezentować zespół właściwie w tych obszarach, które były jak
jasne,
naturalnie przypisane do mnie. Mm-hmm. Ale prawda jest taka, że bardzo dużo właśnie takich rozmaitych relacji, tego o czym mówiłeś właśnie, podsuwania różnych pomysłów centrali czy promowania tego, co myśmy wypracowali, to było robione zupełnie organicznie od spodu. Mhm. I ja wiedziałem, że lepiej jest, żeby właśnie to oni robili niż ja.
I tak jeszcze dopełniając obrazka, rozmawiając i z tobą gdzieś tam, pamiętam, przed 2 laty czy 3 laty, ale potem poznając swój zespół, to miałem wrażenie, że wy jednak sobie tutaj jakąś enklawę zbudowaliście w porównaniu z całą organizacją. No nie poznałem całej organizacji, ale mam takie wrażenie, że mieliście tutaj właśnie taką kulturę, w której wam było bardzo dobrze, w której stworzyliście sobie warunki właśnie takie, gdzie ludzie się czuli bardzo odpowiedzialni, każdy miał poczucie takiego rodzaju celu czy misji. Nie wiem, jak było gdzieś dalej, jak to postrzegasz, na ile ten empowerment był w całej korporacji, a na ile zrobiliście sobie taką trochę zieloną wyspę.
Wiesz, no to jest niestety chyba trochę prawda to, co mówisz o tej enklawie, czy takiej zielonej wyspie, bo tak nie było pewnie w całej korporacji. Nie? I to, co mówiliśmy, że jakby na przykładzie tego nowego i starego, prawda? My i... Znaczy, powiedzmy tak, jakbyś zapytał mnie o przepis na budowanie takiej organizacji, to na samym początku... Myślę, dla mnie była jakaś myśl przewodnia. Myśl przewodnia dla tej organizacji, czyli czym my chcemy być, czym nie chcemy być, co będzie takim naszym, wiesz, przewodnikiem, nie? I taką nicią Ariadny, która nas przez ten labirynt przeprowadzi. I jedną z rzeczy było, że my będziemy robić jakby rzeczy właściwe, które są właściwe dla celu, który mamy osiągnąć. I tu w korporacji jest czasami zgrzyt, bo korporacja chce robić co innego. Ten przykład, który dałem, tego, prawda, tu nowe, tu stare. Więc korporacja chciała, żebyśmy robili zupełnie co innego, ale my musieliśmy robić to, co było właściwe. I teraz w sposób, który mówię, który jest taką myślą przewodnią, nie? Czyli na przykład nie robimy działań, w których jesteśmy słabi, a konkurencja jest lepsza. Mhm. Tak, dajmy na to, nie wiem, konkurencja jest lepsza w targach i byciu na targach. My nie mamy z różnych powodów tej... To nie staramy się za wszelką cenę być lepsi na targach, tylko budujemy sobie obszar, w którym my jesteśmy lepsi. Także to taki był pierwszy element tej myśli.
Mimo, że na przykład w całej korporacji
targi byłyby... Mimo, że na przykład w całej korporacji targi są, tak, ważne. Drugą, i jakby z tą myślą przewodnią dla organizacji, czym jesteśmy, czym nie jesteśmy, to drugim elementem dla mnie ważnym było, żebyśmy doskonale rozumieli swoje zadanie. I to nie jest takie oczywiste, jak się wydaje. Bo to jakby to zadanie też wynika z kontekstu, w którym pracujemy na rynku. Mhm. No bo można powiedzieć, wiesz, no każda firma, taka jak na przykład firma farmaceutyczna, no ma sprzedać ten swój lek. I to jest prawda dla całej firmy, nie dla całej firmy i dla wszystkich jej oddziałów, że ma w ostatecznym rozrachunku giełda chce widzieć wynik. W związku z tym musimy sprzedawać. Ale jak tak już popatrzymy na konkretny rynek, to co tak naprawdę, no bo sprzedać to jest bardzo ogólne, nie? Ale co tak naprawdę jest tym naszym zadaniem? I tutaj no, myśmy wiedzieli, że tym naszym ważnym zadaniem jest złączenie tych trzech w dwa, potem w jedno. I potem jakby budowanie znowu dalej jakiejś myśli, która spowoduje, że my nie będziemy musieli sprzedawać, tylko że my będziemy w pewien sposób z partnerem dla tych, którym sprzedajemy, w przypadku naszym na przykład lekarzy, że my nie musimy im nic sprzedawać, tylko my działamy razem w jakimś kierunku. Ten kierunek trzeba sobie znaleźć. Oczywiście gdzieś pacjent jest na końcu, więc to jest dobre. To jest dobry kierunek, bo tak naprawdę my chcemy, żeby coś się stało pacjentowi. I to jest ten nasz cel. Mhm. I wtedy sprzedawanie jest skutkiem. Mhm. Nie powiem ubocznym, ale mamy takie dwie drogi. Albo możemy się skoncentrować na samym sprzedawaniu i wtedy stosujemy inne podejście, inne narzędzia. Albo możemy się skoncentrować właśnie na czymś innym, co w naturalny sposób spowoduje, że sprzedamy, ale koncentrujemy się tu. I to jest jakby drugi taki element, którym się kierowałem.
To nie zabrzmiało z pierwszego zdania tak duże, jak teraz to widzę, bo powiedziałeś rozumieć swoje zadania i myślę sobie, no faktycznie, zaraz dodałeś, to nie jest wcale takie oczywiste. Teraz rozumiem, dlaczego nie jest takie oczywiste. Bo powiedziałeś o tym, że jakby kluczem było, żeby każdy rozumiał swoją też tożsamość. To jest coś więcej niż tylko zadanie, ale w ogóle rolę, jaką macie, tożsamość, prawda? Mamy być partnerem dla lekarzy, którzy mają dobrze działać wobec pacjenta.
Otóż to.
Więc to jest taka wizja efektu.
Tak, trochę dalsza. Powiem ci, na początku nie szło. Mhm. W ogóle nam nie szło. Pierwsze miesiące to był koszmar. Myśmy entuzjazmem podeszli, z wizją, że tak powiem, napotkaliśmy ścianę. Mhm. Trochę elementem tej ściany była gęba, którą nam ktoś przyprawił, bo wiesz, firma, której nie ma, nie może się bronić.
Tak.
No, ale nie było to takie słodkie, że jakby tutaj mamy tą wizję i wszyscy od razu. Nie? To była trochę praca, żeby przekonać wszystkich. Ale myślę, że na końcu się jednak to udało. Więc jakby oczywiście i teraz dochodzimy do kluczowych elementów, czyli jeżeli mam, bo to jestem trochę ja. Na początku przynajmniej, tak? Czyli ta myśl przewodnia, zrozumienie tego naszego zadania. Na początku to jestem ja. To jest to, co mówiłem, że muszę nadać ten kierunek. Potem oczywiście kluczowym elementem jest skompletowanie zespołu, bo się pytasz, jak to się dzieje. To jest skompletowanie zespołu, który z tym moim generalnym kierunkiem się będzie zgadzał i który będzie chciał to robić. Nie? Bo skutkiem ubocznym podejścia, które myśmy przyjęli, było bardzo dużo myślenia i wymyślania różnych rzeczy.
No bo to, jak opowiadasz o tym, to pokazuje obraz organizacji, która jest niby oddziałem dużej korporacji międzynarodowej, ale od samego początku lider wraz z zespołem, ten trzeci punkt, z zespołem, buduje to jakoś po swojemu, a nie kopiuje rozwiązania korporacyjne i próbuje po prostu zrobić dokładnie jeden do jednego to, co się robi wszędzie, indziej na przykład.
Tak, chyba ładnie to ująłeś. Nie, znaczy, wiesz, no bo jedną z dróg, którą znowu bardzo często obserwuję, jest po prostu przyjęcie, że wdrażamy strategię korporacyjną tak jak ona została gdzieś wypracowana na górze i patrzymy, co się dzieje. Tylko wiesz, tylko co, ten przykład stare, nowe, które dałem na początku. Co, jak od razu jako lider wiesz, że to nie ma prawa zadziałać. Mhm. Prawda? No bo jakby...
Nie powinieneś się podejmować tej roli wtedy.
Prawda? Więc albo się nie podejmujesz tej roli, albo bierzesz odpowiedzialność za to, że zrobisz tak, żeby było dobrze dla organizacji, bo jednak...
Efekt będzie,
bo...
Tylko inną drogą.
Bo wiesz... To, jakby nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że budujemy enklawy rebelii jakiejś. Nie, mm-hmm. nie. My cały czas, i to jest chyba, tego może nie wyczułeś z rozmów z ludźmi, ale myśmy za każdym razem, rok po roku, wyniki, które mieliśmy osiągnąć, osiągali bądź przekraczali. Mm-hmm. W związku z tym, z punktu widzenia dobra organizacji, myśmy zawsze działali na rzecz. Natomiast czasami no, musieliśmy zastosować metody, które no, nie były dokładnie zgodne z tym, co korporacyjna strategia zakładała. Ale właśnie to się działo dlatego, magiczne słowo, bo myśmy przyjęli odpowiedzialność. Mhm. Bo myśmy przyjęli odpowiedzialność za to, co się tu dzieje. Myśmy zgodzili się wszyscy, że ta nasza myśl przewodnia i cel, który chcemy osiągnąć, jest wart tego. I dostosowywaliśmy działania tak, żeby to osiągać. No i tu są kluczowi ludzie, bo znajdziesz wielu takich, którzy wezmą strategię z korporacji, wprowadzą, a jak się coś dzieje na rynku, to zapytają koledzy z centrali, bo my tu nie mamy tego i tego. Moja odpowiedź jest, to sobie zróbcie, jak potrzebujecie. Co was broni? Natomiast bardzo często na rozmaitych telekonferencjach słyszałem właśnie, a kiedy dostaniemy to i to? Okej, są rzeczy, które tylko korporacja w swej sile może zrobić. Ale jest 4 razy więcej rzeczy, które każdy może zrobić. Nie musisz się oglądać na korporację. Jeżeli tego potrzebujesz, to rób.
Mm-hmm. Czyli skoro wzięliście odpowiedzialność za to, że dowieziecie wyniki, potrzebowaliście to zrobić w taki sposób, żeby to miało szansę...
Tak, no bo bytu. Wiesz, bo jakby to chyba musi tak działać, że jeżeli... Mm-hmm. No bo jeżeli byśmy przyjęli strategię wdrożenia... strategii korporacyjnej, tak jak ona była.
Stworzona przez osoby, które nie znały tego rynku.
Odpowiedzialność jest tam.
Tak.
Nie? Natomiast jeżeli my mówimy, okej, z tej strategii bierzemy elementy, które nam pasują, ale też musimy zrobić rzeczy, których nie ma w tej strategii, bądź czasami nawet, które idą wbrew, to musimy przyjąć 100% odpowiedzialność za to, co robimy. Innej drogi nie ma. No i znów, jeżeli chcemy budować taką organizację, no to proces doboru ludzi, którzy myślą tak, którzy chcą tak myśleć, jest tu absolutnie kluczowy. No bo w ostatecznym rozrachunku przychodzi ten moment, gdzie jako szef nie jesteś chociażbyś, no wielu próbuje, tak? Wiemy. Ale nie jesteś w stanie skontrolować wszystkiego w stopniu, w którym by ciebie jako szefa zadawalał. Więc w którymś momencie musisz odpuścić, bo jak nie chcesz odpuszczać, to mamy Francuza. I wtedy, wiesz, no bo jakby problem w tym, że jeżeli ja jako szef chcę kontrolować, to to zabiera czas. I wtedy jakby trzeba siedzieć do tej drugiej w nocy, no bo żebym ja wszystko skontrolował, to się nie stanie w 5 minut. Mhm. Dlatego ta organizacja musi też jakby działać, żeby te moje potrzeby spełnić.
Ale jeśli chcesz działać w sposób taki sensowny, żeby ludzie mając strategię w głowie, czyli działamy na naszych mocnych stronach, działamy na takich rolach, które rozumiemy efekt końcowy, który możemy osiągnąć, wierząc w efekt, który chcemy osiągnąć, podejmujemy decyzje na bieżąco, co będzie tutaj dobrze działać, prawda?
Dobre słowo, decyzje. Mhm.
To wtedy trzeba dać ludziom te właśnie decyzje.
Tak jest.
I nie kontrolować wszystkiego, bo inaczej to zabijesz.
Absolutnie. I kolejny krok to jest, żeby dać tym, jeżeli już mamy tych ludzi, to dać ludziom działać. Jest jeszcze jeden krok po drodze, który w moim receptariuszu jest. Ładnie się to nazywa, że trzeba stworzyć przestrzeń. Bo moją rolą jako lidera w momencie, kiedy ja już nie kontroluję, nie chcę, nie mogę, lepiej jak nie chcę. Znaczy, to znowu, nie to, że nie kontroluję, bo zostawiam sobie pewne elementy, które jednak są moje.
Tak.
Ale nie mam takiej tendencji do kontrolowania wszystkiego, to moją rolą jest trzymanie jakby, żeby ta przestrzeń, w której ludzie działają, ona była. Mhm. To się tak...
Co masz na myśli mówiąc przestrzeń?
Górnolotnie no może brzmi... Dobrze, jak to powiedzieć?
Jak opowiedzieć o tej przestrzeni? Czym była ta przestrzeń? Mhm. Czy to były jakieś wasze spotkania?
Tak, to na pewno jest jeden z elementów, nie? Że jakby trzymanie tej przestrzeni, w której ludzie działają, to jest z jednej strony trzymanie się, bo ktoś musi tego kursu pilnować. Mhm. I to uważam jest rola tego, że trzymamy się tego kursu. Jak ustaliliśmy, jaką organizacją chcemy być, co chcemy tak naprawdę robić, no to moją rolą jest utrzymanie, pilnowanie tego kursu i patrzenie z pewnej perspektywy takiej całościowej, tak? No bo ja mam ogląd całości. Potem moi koledzy i koleżanki mają ogląd swoich już obszarów odpowiedzialności, ale ja mam ogląd całości. Mhm. Patrzenia na to, gdzie mogą się pojawić jakieś przeszkody, tarcia. I czyli jak tu już dochodzimy trochę do tej przestrzeni, prawda? Gdzie mogą się pojawiać jakieś zapędy, które mogłyby nas z tego kursu zepchnąć? Mhm. I to jest jakby jeden element. Patrzenie na to i pilnowanie i robienie wszystkiego, co w mojej mocy jako lidera, żeby ten zespół mógł działać.
Czy ta przestrzeń to jest po prostu stworzenie okazji albo rutyn do tego, żebyśmy mogli widzieć, czy na ile idziemy jako całość w tą właściwą stronę, w tym właściwym kierunku, żebyśmy mogli ze sobą o tym rozmawiać na stykach zespołów. Czy ja to dobrze rozumiem, że to jest ta przestrzeń?
To też, tak. No bo jakby to co podkreśliłeś, spotkania, nie? To jest jedna z ważnych elementów budowania. Mhm. Jak wiemy, korporacje mają czasami takie naturalne punkty konfliktu, sprzedaż, marketing i tak dalej. Nie?
Tak.
Finanse, marketing.
Tak.
Więc jakby, ale z drugiej strony też wiemy, że ludzie zaczynają działać ze sobą lepiej, jak zaczynają się spotykać, rozmawiać, wymieniać swoje punkty widzenia, wymieniać swoje potrzeby, uzasadniać swoje potrzeby, tak, że druga strona rozumie, nie to, że ja przychodzę i mówię, chcę to, tylko chcę to, bo. No to już jest inny element, aspekt, powiedzmy, inny aspekt budowania tej przestrzeni, żeby była przestrzeń na tą rozmowę. I to jest moja rola jako lidera, żeby to stworzyć.
Ale nie? Też wiele razy słyszałem od różnych osób i swojej organizacji, ale nawet na zewnątrz, że ty tworząc tą, teraz nazwę twoimi słowami, przestrzeń, dbałeś o to, żeby dać ludziom narzędzia do ręki. żeby umieli to, żeby potrafili kompetencyjnie to zrobić, żeby miękkie mieli w ogóle takie komunikacyjne kompetencje, jak to robić, jak dogadywać się, jak te dobre rozmowy, ciągnąc z APP, Akademii Psychologii Przemysłowa, jak te dobre rozmowy prowadzić. Więc to jest też kolejny element tego środowiska przestrzeni, które budowałeś. Dawać ludziom narzędzia do tego, żeby oni mogli się ze sobą dobrze porozumiewać, dogadywać, mówić o swoich potrzebach.
Czytasz w moich myślach.
O, to cieszę się.
Tak, tak, dokładnie. Wiesz, bo to jakby ten przestrzeń to jest taki konstrukt, który ja sobie zrobiłem w głowie. Okay. Mhm. Teraz jak mnie zapytałeś o to, to widzę, że muszę chyba rzeczywiście trochę go dopracować, żeby tak
bo to duża rzecz
zgrabniej
jest.
Wyjaśniać.
No.
Bo to jest...
Konglomerat różnych
elementów, tak, w którym jakby to zapewnienie tego, żeby się ludzie spotykali i nadanie tonu tym spotkaniom. Mhm. No bo bardzo łatwo jest, wiesz, zabić ludzi spotkaniami, z których nic nie wychodzi.
Tak.
Ale zróbmy spotkania, których jest sens. Ale to czasami trzeba zamodelować. Czasami trzeba rozmowy indywidualne, rozmowy grupowe w jakiś sposób rozdzielić. Tak. W sensie takim, że porozmawiać z jednostkami, porozmawiać w grupie, tak żeby ten efekt końcowy jednak był no, jak najbardziej zbliżony do tego, czego chcemy, czyli otwartej rozmowy. Rzeczywiście otwartej rozmowy. Nie? Gdzie nie przychodzą te przysłowiowe finanse i mówią, bo tutaj nie ma, musicie obciąć. Bo znowu, tak jak powiedziałeś, mogę mieć obawę, tak jak powiedziałeś na początku, mogę mieć obawę powiedzieć prawdę, że nie wiem. Nie? No bo czasami tak jest, nie wiem. Dostałem takie zadanie, że mam obciąć, i wy, znaczy skoro ja mam obciąć, to wy musicie obciąć.
Tak.
Ale nikt mi nie chce powiedzieć dlaczego. Więc nie ma co odgrywać, że teraz kombinować, przekonywać ludzi, bo oni to bardzo szybko odkryją, że ty nie wiesz dlaczego. Tylko powiedz, słuchajcie, no, przyszło takie zadanie.
Sytuacja taka jest.
Sytuacja taka jest, zróbmy, nie? To tak jakby, żeby tylko zilustrować przykład. Czyli tworzymy tą przestrzeń, którą, jak mnie tu wskazałeś, muszę trochę model dopracować. I potem pozostaje dać ludziom działać. I to jest ten właśnie ten końcowy, trudny również element, prawda? Zwłaszcza dla liderów, którzy mają tendencję do trzymania wszystkiego pod kontrolą. Bo wtedy trzeba po prostu dać ludziom działać. Wiesz, mnie to tak... Na marginesie fascynuje, jak czytam, słucham, wiesz, o tym, że wszystkie firmy chcą mieć top talent. Nie?
Tych samych ludzi. Top. Wszędzie. Top.
Nie, to nie o tym. Znaczy, ja mam na myśli, że chcą mieć tych najlepszych.
Tak.
Że tych najlepszych, którzy samodzielnie myślą i tak dalej. A potem wrzucają ten top talent
rozumiem.
W środowisko, w którym jakby...
Nie musi myśleć.
Sposoby, metody i kierunki działań idą odgórnie i twoim jedynym zadaniem jest iść za tą przewodnią myślą.
Wydaje się to zupełnie niebiznesowym podejściem. Po prostu przepłacam coś, co potem nie wykorzystuję.
No ale powiedz, czy tak nie jest bardzo często?
No niestety tak.
No niestety nie?
Tak.
Dlatego to jest taka jedna ze schizofrenii organizacyjnych.
I ja myślę, że w ogóle nasi słuchacze mogą z twojej wypowiedzi wiele rzeczy rozkodować, bo tutaj się parę algorytmów pojawia. Pierwsza cała taka część wypowiedzi, bo myślę, że ona pokazuje taką bardzo mądrą strategię lidera i zespołu, który bierze odpowiedzialność i na pewne rzeczy w związku z tym się zgadza, w sensie korzysta to, co daje mu organizacja, ale na pewne no, musi przyjąć jakieś swoje sposoby rozwiązania, jeśli chce odpowiedzialnie doprowadzić do efektów, bo inaczej jak ktoś jest dalej od informacji, kto coś narzuca, no niekoniecznie przewidzi miejsce, w którym to się ma na koniec zadziać, czy to będzie działało, czy nie. Więc trzeba coś wziąć, biorąc swoje ręce, czasem to wymaga przekonywania, pokazywania od innej strony, albo zrobienia coś po swojemu, jak to niektórzy mówią, lepiej przepraszać niż prosić, bo się w korporacji nie doprosisz. Więc to pierwszy taki algorytm duży.
Tak.
Drugi algorytm to w ogóle jak budować taką organizację na mocnych stronach, na poczuciu roli i sensu, jak zespół stopniowo w ten proces wprowadzać, żeby oni przejmowali odpowiedzialność. Duże rzeczy, duże przepisy, duże algorytmy.
I jednocześnie pamiętając, że jesteśmy częścią większej całości i nie tworzymy wioski Galów jak w Asterixie i Obelixie, nie? Tylko jednak tak, żebyśmy my cały czas byli tą częścią organizacji, ale realizowali swój cel w sposób, który jeszcze najlepiej da nam satysfakcję.
Tak.
I to czasami, tak jak powiedziałeś, łatwe nie jest, bo jeszcze tylko bym może dodał do tego, tak jak co z mojej perspektywy jest ważne, I czego na przykład nie dostawałem od swoich szefów. Tak miałem czasami wrażenie, że na moim poziomie się pewna rzecz kończy. A tą rzeczą jest bycie ze swoimi ludźmi. Mhm. Znaczy, wiesz, tak jak jest taka klasyczna triada, co ma robić lider, po angielsku direction, protection, tak. Order, to direction i order to nie ma problemu, ale z tym protection, w tej ochronie zawiera się to, że ty jednak jesteś ze swoimi ludźmi. Oczywiście czasami musisz zrobić rzeczy, no bo jesteś częścią większej korporacji, które nie do końca ci się podobają, to jest element tej roli,
tak.
ale zasadniczo jesteś po stronie ludzi, nie? Swojej organizacji. Natomiast moi szefowie, niestety muszę powiedzieć, że bardzo często byli wyłącznie po stronie swojej. Oczywiście oni to interpretowali jako, że oni są po stronie organizacji, ale oni tak naprawdę byli po stronie swojej. Bo bycie tam jest bezpieczne.
No
Bezpieczniejsze.
Dla nich, przy ich celach, które mieli.
Tak.
Ja też jeszcze tak to króciutko podsumuję tę część, bo jeszcze na koniec chcę cię popytać o ciebie, tak na razie krótko powiem.
A teraz nie pytałeś o mnie.
Teraz pytam o strategię, jak widać. W sensie tak nam wyszło, że o strategii trochę rozmawialiśmy. Okay. Choć zaczynaliśmy od tego, co się w tobie działo, jakie miałeś założenia. To są twoje założenia takie strategiczne. Ja tak tylko krótko podsumuję, zanim właśnie jeszcze wrócimy, że z perspektywy kultury odpowiedzialności ja usłyszałem o tym, że budowałeś bezpieczeństwo takie trochę dla ludzi psychologiczne. Że oni, z jednej strony było to protection, ale z drugiej strony otwartość.
Tak, ale wiesz, wtedy ja nie wiedziałem, że ja to buduję, bo jeszcze ta nazwa nie funkcjonowała.
Oczywiście, jeszcze nie było. Emmy Edmondson jeszcze tego nie wymyśliła.
Jeszcze tego nie wymyślił, ale później już dostaliśmy na to bardzo ładną...
Tak, to budowałeś. Dwa, kolejna rzecz, taka bardzo ważna w kulturze odpowiedzialności. Docelowo buduj tak klarowność i kompetencje ludzi. Dużo o tym było. Jak budować klarowność i kompetencje, żeby oni mogli przejmować stopniowo kontrolę.
Tak.
To jest taka druga zasada ważna. Trzecia, decyzje bliżej informacji, gdzie się tym kierowaliście, w ogóle tworząc całą filozofię swojej tutaj części w Polsce, a potem ludzi, że skoro jesteś bliżej informacji, docelowo, jak masz klarowność i kompetencje, dobrze, żebyś podejmował też decyzje.
Absolutnie. Ale wiesz, nie tylko bliżej informacji, ale wiesz, dajmy na to, mój przedstawiciel czy przedstawicielka codziennie przez kilka godzin praktykuje pewną rzecz, którą jest rozmowa ze swoim klientem.
Kto go zna lepiej?
Ja tego nie praktykuję, prawda?
O tym mówimy.
Ja tego nie praktykuję przez kilka godzin dziennie, codziennie przez naście lat. Ja praktykuję co innego.
No.
W związku z tym raz to jest bycie bliżej informacji, ale dwa to jest też, że ja jeszcze potrafię uszanować, gdzie są granice moich kompetencji i gdzie po prostu ktoś zrobi to lepiej, nie? To często takie, że coś się dzieje, to niech pojedzie szef. Wiesz, czasami to ma sens, żeby szef pojechał, jeżeli to jest kwestia właśnie pokazania jakiegoś, nie wiem, no, że wyższe...
Organizacja się tym interesuje, to jest ważny temat.
Ale ja doskonale wiedziałem, że różne rzeczy, sytuacje konfliktowe i tak dalej, trzeba wesprzeć tego człowieka, który ma najlepszy kontakt, który ma najlepsze kompetencje. Bo ja mogę tam pojechać i napsuć więcej niż pomóc. Więc jakby to jest też taki A, tak jak powiedziałeś, bliżej informacji, ale też B...
Bliżej doświadczenia.
Bliżej doświadczenia. Nie? Oczywiście tu jest ryzyko, bo na początku jak wychodzimy z jakichś ról, zostając szefem, możemy mieć taką tendencję, że mamy przekonanie, że my jesteśmy w tej roli dobrzy. Nie? Tylko...
Ja już to robiłem, ja się na tym znam, mam ogląd całości.
Przecież ja byłem tokarzem 40 lat temu, ja wiem. Oczywiście, coś wiem.
W poprzednich organizacjach wykonywałeś pewnie gdzieś kiedyś dawno temu podobną rzecz, nie?
Tak, tylko wiesz, świat idzie do przodu i trzeba jakby mieć tego świadomość, że teraz to już ta rzeczywistość się zmienia, nie?
To
sposoby
prawda.
Się zmieniają i tak dalej. Więc ja nadal wiem, tak kierunkowo wiem, co trzeba robić, ale w szczegółach... To już inni.
Dokładnie. I taki ostatni element kultury, który bym podkreślił bardzo mocno, bo tak wyraźnie to czułem, to jest taka zasada, która nie jest oczywista w tej definicji, którą mamy kultury odpowiedzialności. Buduj środowisko, czyli przestrzeń, a nie zmieniaj ludzi. to ona jest taka zasada trochę, która mówi o tym, że nie próbuj jakoś tam, wiesz, pałować, zmieniać na siłę, tylko raczej stwarzaj środowisko, w którym naturalnie ludziom będą rosły kompetencje i klarowność. Taką przestrzeń trzeba im zbudować, żeby bardziej informować nawet niż instruować na pewnym etapie rozwoju organizacji.
Tak, i tak jak teraz to powiedziałeś, to ja bym powiedział tak, bo jakby ta przestrzeń, ona ma swoje jakieś ramy i to jest rola właśnie też tego lidera, żeby... Oczywiście mówimy o tych ramach w zdrowym...
Tak.
Że one nadają taką spójność temu wszystkiemu. I tak jak mówisz, ludzie generalnie wiedzą, aha, w tę stronę nie ma co iść.
Tak jest.
Bo to czyli najlepiej, jeżeli są przekonani, że nawet jakby nie tyle, że uderzają w tą ścianę i aha, nie można, tylko jakby oni wiedzą, okej, nie ma nawet sensu, ja nie potrzebuję tam iść. Nie? Ale to jest też rola tego lidera i w tej przestrzeni, i w tym środowisku, żeby właśnie było wiadomo, w jakich kierunkach myśleć o tym, żeby robić coś inaczej, lepiej.
No, taka, przypomniała mi się taka metaforycznie, taka ryba chińska, taki jakiś karp, któryś z tych czerwonych karpi, że jak się go wpuści do małego akwarium, to on tam osiąga kilkanaście centymetrów i sobie dobrze radzi, osiąga dorosłość mając kilkanaście centymetrów, ale jak go wpuścisz do dużego akwarium, łapie kilka kilogramów i ma tam blisko 70 czy 80 centymetrów, nie? Więc potrafi być kilkadziesiąt razy wręcz większy, w zależności od tego, jaką ramę mu się stworzy.
O, to fajna metafora.
No.
Tak, nie twórzmy dla ludzi tych fishbowls.
Tak.
Tylko duże akwaria.
No.
No, to pasuje.
Pasuje.
Pasuje idealnie.
Myślę, że jako podsumowanie tej części, a ja tak ci grożę i zapowiadam, że na koniec jeszcze tak do ciebie chciałbym nawiązać, bo mnie tak ciągle korci, żeby cię zapytać o to, ty powiedziałeś tak pięknie, że są rzeczy, które mi przeszkadzały we mnie, mamy swoje wady, tak jak ja mam swoje, o których wspomniałem przy okazji kontroli emocji chociażby, ale mamy też mocne strony. Jak ty z tym pracowałeś, ze sobą, żeby świadomie budować taką kulturę, którą potrzebujesz, świadomie budować ludzi. Jakieś przykłady takich rzeczy. Myślę, że to dla liderów może być ciekawe, jak o siebie zadbać w tym wszystkim, mając tyle wyzwań.
Jak o siebie zadbać.
Jak siebie rozwijać w tym. Czy pracować ze słabościami, czy pracować ze swoimi mocnymi stronami. Czy jedno i drugie w całym tym procesie.
To ciekawe pytanie, ale chyba, wiesz co... Chyba tak nie myślałem.
A jak myślałeś?
Bo że tak ze słabościami, tak. Z mocnymi stronami.
Nawiązuje do jakiejś ramy, którą na początku zrobiłeś. Tam... Ale tak wiesz, chodzi mi o to, że kojarzę ciebie z osobą, która stale się rozwija. Mm-hmm. Która stale gdzieś coś jeździ. Coś jakieś przechodzi swoje kolejne etapy budowania samoświadomości, rozwoju. Kojarzę wyjazdy do INSEAD-u. Mm-hmm. Tak? Więc jakby ciągle różne rzeczy, nad którymi ty pracujesz. O to trochę pytam. Jaki miałeś tu klucz?
Tylko, wiesz, tylko chyba mój klucz był inny. Nie jaki? Słabe, mocne strony, tylko ogólnie jak być, żeby było dobrze. Nie? I jakby gdzieś te oczywiście te naturalnie słabsze i mocne strony się w tym mieściły. Ale tak, pytasz mnie, nad jakimi obszarami pracowałem? W jaki sposób?
Ciekaw jestem, nie? Tak. Z perspektywy tej kultury, wiesz, którą
budowałeś. Po pierwsze, ja się świadomie wyeksponowałem na rozmaity feedback. Mm. I to oczywiście, wiesz, w organizacji to dostajesz w sposób
sformalizowany.
Mm-hmm. Natomiast wspomniałeś INSEAD. To było takie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, gdzie mieliśmy takie sesje, powiedzmy, superwizyjne, gdzie w pewnym momencie ten superwizor powiedział mi, że Michał, ale ty naprawdę nie musisz chcieć być najmądrzejszym w tym pokoju. I ja tak, ale o co chodzi? Przecież ja nic nie robię takiego. Wiesz, to jest taki feedback, który dostaniesz. Ona to mówiła, wszyscy inni kiwali głowami. Ja sobie, wiesz, 10 osób. No coś w tym musi być. A ja w ogóle, wiesz, Nawet nie wiem, od czego zacząć. O co chodzi? Co wy do mnie mówiliście? No gdzie ja chciałem być najmądrzejszy? Mhm. Nie? No i trochę czasu mi zajęło, żeby zrozumieć, w jaki sposób ja kreowałem to wrażenie. Właśnie nie pozwalając sobie... Zawsze taką chciałem dać dobrą odpowiedź. Mhm. Taką w punkt, mhm. taką, wiesz, przemyślaną i tak dalej. Nie? Wyszlifowaną. Zawsze miałem na wszystko taką odpowiedź. Też trochę taki naleźć, to już mówimy o historii sprzed parunastu lat. I to było dla mnie, wiesz, przepracowanie tego komentarza, którego nie zrozumiałem od razu, to mi zajęło naprawdę trochę czasu, żeby zrozumieć, co
w miesiącach,
oni...
Tak. W latach?
W miesiącach, latach. No. Bardziej w miesiącach, w latach. No. Co oni tak naprawdę do mnie mówią? Gdzie?
Ale
to był jeden z kluczowych takich momentów, gdzie, mm-hmm. gdzie rzeczywiście dostałem coś do przemyślenia i do zmiany. Mm-hmm. Także wiesz, pytanie, słabe, mocne strony...
Poza tą kategorią,
nie? Tak. Ale w sposób...
A raczej to, co powiedziałeś, wystawiać się świadomie na sytuacje, w których... Mogę doświadczać feedbacku, mogę być w jakichś różnych układach z ludźmi, którzy mogą mi coś szczerze powiedzieć. Mhm.
I ważne jest, żeby to było nie tylko jakby, wiesz, ze strony ludzi, którzy ciebie bardzo dobrze znają. Mhm. Tak jak, wiesz, INSEAD, który 2 lata studiów z ludźmi przypadkowymi, tak? Których nie znałeś wcześniej, ale którzy ciebie obserwują, widzą i mogą dać ten feedback. Bo niestety, wiesz, no jak jesteś dobrym szefem, to ludzie często mają tendencję, żeby ci trochę tą rzeczywistość podkolorować, zrobić ci dobrze.
Tak.
Powiedzieć coś, co...
Są jakoś zależni.
Chcą, ale wiesz, nawet jeżeli to jest uczciwe, tak? No mhm. to mogą mieć taką tendencję do... No, nikt nie jest doskonały w związku z tym... Mhm. Mhm. Nie? Mhm. On ma tyle fajnych cech, w sumie o co chodzi? Mhm. Ogólnie jest dobrze, więc nie będę tutaj się skupiał nad jakimiś cechami. Więc to często jest taki trochę paradoks dobrego lidera, że on może nie dostać tego feedbacku gdzieś od swoich ludzi. Ale ludzie, którzy nie mają takiego emocjonalnego stosunku i takiej inwestycji, nie mają problemu, żeby ci powiedzieć, naprawdę nie musisz próbować być najmądrzejszy w tym pokoju. Mm-hmm.
Ciekaw jestem, kiedy to dla nas takie feedbacki są tak mocne, że pracują miesiącami i latami. Co takiego się w nas musi dziać? Czy one są po prostu tak trafne? Czy trafiają na taki podatny grunt? Czy na czymś nam też po prostu zależy? Bardzo czegoś szukamy?
No tak, chyba no. Idziesz dobrym tropem, nie? Kiedy ten feedback trafia w jakiś taki nasz, w coś, co jest ważne dla nas. Nie? Bo wiesz, bo jak idąc tym tropem, chciałem się przedstawić w jakiś sposób. I teraz nagle ktoś mi mówi, że ten sposób, w który ja się przedstawiam, to on tak jest odbierany. W związku z tym nagle, wiesz, może nie cały świat ci się wali od razu, ale jakiś aspekt tej rzeczywistości, którą mówisz, a wydaje mi się, że ja tak wyglądam, nagle ludzie mówią, no nie. Mm-hmm. No nie, wiesz, ktoś ci mówi, że ta marynarka no nie jest brązowa. Mm-hmm. Tak mm-hmm. mówisz na początku, ale potem zaczynasz, wiesz, patrzeć i mówisz, kurczę, może rzeczywiście nie. Nie, więc są takie momenty, które nas dotykają. I jeszcze raz chcę podkreślić, że szukajmy tych momentów poza pracą. Mm-hmm. Bo jeżeli tylko będziemy w pracy, no to możemy tego nie dostać. Nie dlatego, że ktoś ma złą wolę, nie? Nawet paradoksalnie z dobrej woli. No i tu, wiesz, i ty, i ja doskonale widzimy, co się dzieje z naszymi uczestnikami na Akademii Psychologii Przywództwa, gdzie oni właśnie mogą często taki feedback od ludzi, z którymi już się zdążą poznać, zbudować tą relację, ale nie ma między nimi żadnej zależności. Więc mogą naprawdę dostać to, co ja dostałem na INSEADzie. Mm-hmm.
To mam takie skojarzenie na koniec trochę, że dobrze ułożona strategia, dobrze ułożony zespół, taka długoterminowa raczej myśl, która za tym stoi, to nie jest na rok, to jest na pewno dłuższą przygodę, takie miałem wrażenie, jak to o tym opisywałeś, mm-hmm. żeby to się mogło wszystko zrealizować. No i to wszystko ma taki mocny fundament lidera, który ma jednak taką odwagę, żeby no, czasem się z samym sobą mierzyć, mierzyć się z jakimiś swoimi założeniami, które ma w głowie, co do samego siebie, co do świata, w którym działa, funkcjonuje. Mieć odwagę, żeby się skonfrontować z tym, żeby coś podważyć w sobie. Ta otwartość, żeby szukać, jeździć, poszukiwać różnego rodzaju inspiracji od innych ludzi. No to wszystko no właśnie pokazuje lidera, który jest taki odważny w zmierzaniu się z samym sobą.
Mm-hmm, to prawda. Zgodzę się.
No.
Powiedziałeś o tej długoterminowości. I wiesz, i to jest ważny aspekt, który akurat w tej mojej drodze miał znaczenie. Bo ja wiedziałem, że ja buduję organizację na lata. Wiesz, że ja będę tutaj
tak
funkcjonował, prawda? Trochę tak jak obserwuję liderów, którzy często zmieniają bardzo szybko ścieżkę, znaczy stanowiska, miejsca. Mm-hmm. Jeden z problemów, który widzę i który nazywam, że oni nie jedzą owoców swojej pracy, co utrudnia ich uczenie się. A co mam na myśli, że nie jedzą owoców swojej pracy? Załóżmy, że obejmuje kraj taki jak Polska, prawda? Plany na rok, w którym obejmuje, przygotował kto inny. W związku z tym to nie są moje. Ja przygotowuję plan na kolejny rok. No ale przecież ten poprzednik zostawił taki bałagan, że ja muszę to uporządkować, w związku z tym, no wiadomo, że nawet... Wiesz, i w trzecim roku dopiero ja widzę pierwszy efekt planów, które zbudowałem raz. I jeżeli w trzecim roku ja już wychodzę z tej organizacji, bo mam następne stanowisko po 3 latach, wiesz, to nie jest... Nie? Dostarcz wyniki przez 13 lat, rok w rok. A to jest co innego. Może ja nie mówię, że wszyscy muszą pracować aż tak długo, ale wtedy to jest zupełnie inna perspektywa. Nie? I może to jest taki element, który firmy mogłyby przemyśleć.
I liderzy.
I liderzy. Nie? Że jak...
A twoja teza jest taka, jeśli o dobrze czytam, że też będąc w pewnym środowisku w miarę stałym, mając kilka tych cykli, można więcej wniosków powyciągać i więcej się nauczyć?
I dostajesz wtedy feedbacku więcej.
A no właśnie.
Od tego środowiska, prawda?
To jest też czas na to, żeby zbudować to bezpieczeństwo, w którym możesz ten feedback dostać.
Otóż to. Mhm. Nie? Bo na początku, wiesz, to pytanie, bo jest rozmaite mechanizmy psychologiczne grają, nie? Ale ludzie mogą się nastawić na przeczekanie.
Skoro tutaj zwykle ktoś przychodzi na 2 lata, bo taka jest strategia firmy, ja dlatego od tego zacząłeś.
Tak, nie? To ja nawet nie mam specjalnie interesu, żeby
się otwierać.
Bardziej łatwiej mi jest przetrwać. Mhm.
A ten ktoś się spróbuje w 2 lata wykazać, wyjdzie mu, nie wyjdzie, będzie zmieniał. Michał, bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę.
Ja również.
Dużo rzeczy mi to poukładało od strony takich algorytmów, które myślę, że jak sobie siądę na spokojnie jeszcze przesłucham, to wypiszę kilka nowych.
Bardzo ci dziękuję. Nie wiem, jaki będzie odbiór. Kto tu rządził?
No, jak to zwykle mówię, im więcej rozmówca, tym lepiej, ale mam wrażenie, że ja trochę też czasem ze swoimi nie wytrzymywałem przykładami i
bardzo dobrze.
W naszą rozmowę. W każdym razie dziękuję bardzo.
Porządziliśmy.
Dzięki.
Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny, to zapraszam Was do kontaktu mailowego. Mój adres to slawek.blaszczak@4results.pl. Czekam na Wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.